Cześć, to jest Tyna, a to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Mówię to z uśmiechem na twarzy, ponieważ minęły chyba wieki, odkąd się ostatnio słyszeliśmy. A nie wiem nawet, czy będę się tłumaczyć, bo to właśnie znowu będzie jakieś skomplikowane. W każdym razie potrzebowałam trochę przerwy, a że goniły mnie terminy związane z piątym, dotyczące nowego programu. Też ustaliliśmy sobie z Krzyśkiem, że zrobimy coś nowego, także też dla tych wszystkich, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, to mamy wspólny podcast, który nazywa się Piąte przez Dziesiąte i póki co jest on dostępny tylko na YouTubie, ale już od połowy czerwca powinien wskoczyć na wszystkie inne platformy podcastowe. Ale do rzeczy. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć trochę o tym, jak komplikujemy sobie życie, w sensie jak ja sobie potrafię skomplikować życie, mimo że do rozwiązań są proste drogi. I właściwie proste rozwiązania są zazwyczaj najlepsze. Ostatnio byłam nad morzem z moją siostrą i jej dziećmi. Dojechała też do nas moja mama. No i tak się stało, że ja oczywiście sobie ambitnie myślałam, że będę odpoczywać. No ale jeżeli pracuje się na swoim, choć bardzo nie lubię tego określenia, na swoim. No ale tak jest, że kiedy się właściwie robi wszystko samemu, samej, to trudno jest wyznaczyć sobie taki czas, kiedy nie wiem, twoja działalność po prostu wciska pauzę i nikt inny, bo nie jest tobą, nie może pewnych rzeczy zrobić, więc czy da się tak wszystko zahamować? No, ja myślałam naiwnie, że tak, ale się okazuje, że nie do końca. Tym bardziej właśnie, że ja nie za bardzo potrafię powiedzieć na przykład takie sformułowanie jak: słuchajcie, jadę na urlop i nie będę się zajmować pracą kompletnie. Nie będę sprawdzać maila, nie będę odczytywać wiadomości. Tylko mówię, słuchajcie, jadę nad morze, więc będzie ze mną troszkę utrudniony kontakt. No i nie daję jasnego komunikatu, mimo że pewnie można by było taki zrobić, więc to już jest pierwsza komplikacja. A druga polegała na tym, że nie wiem, co się uroiło w mojej głowie, że będę w stanie nagrywać w miejscu, którego nie znam, bo widziałam na zdjęciach, jak to miejsce wygląda. No ale czy tam jest dobra akustyka, czy ściany nie są cienkie, bo to naprawdę wszystko potem w mikrofonie słychać. Tym bardziej, że postanowiłam, to jest kolejna komplikacja, wziąć sobie taki powiedzmy podróżny sprzęt, czyli mikrofon, który wyłapuje każde drganie stołu. Nie da się go odpowiednio tak wygłuszyć, ustawić w taki sposób, żeby nie było tych takich hałasów typu p. Chociaż teraz mówię do mikrofonu, który ma przegrubą gąbkę, tamten w ogóle nie ma żadnej gąbki, więc musiałam sobie odkręcić taki lizaczek z pończoszką, który jest przy każdym mikrofonie. Znaczy nie przy każdym, ale widzicie, komplikuję sobie sprawy. No i w taki sposób nagrywałam. No i nagrałam dwa wielkie odcinki piątego podczas tego urlopu. Jeden mnie kosztował dwa tygodnie pracy i nie byłam w stanie wyegzekwować od samej siebie czasu, żeby go nagrać tak od A do Z po Bożemu, ponieważ z jednej strony byłam nad tym morzem, z drugiej strony jednak nie wzięłam urlopu. To też mówię w cudzysłowie, bo przecież trudno jest wziąć urlop od samej siebie, nie? No i tak się wymęczyłam na tych wakacjach, a właściwie wystarczyło tylko trochę postawić gdzieś granic, czy sobie ułożyć jakiś plan, spisać go i powiedzieć wszem i wobec: słuchajcie, dzisiaj pracuję, nie ma ze mną w ogóle kontaktu, na przykład to do moich bliskich, albo powiedzieć to dużo wcześniej moim kochanym dziewczynom z agencji Słucham, że dziewczyny, przez dwa tygodnie mnie nie ma i proszę mi niczego nie wciskać. No ale ja tak nie zrobiłam i sobie tym skomplikowałam bardzo sprawę, ponieważ ani ja nie byłam zadowolona z tego, jak wygląda ten mój czas tam spędzany, ani moja rodzina nie była z tego zadowolona. Potem nagrywałam odcinek i nie byłam zadowolona z tego, jak on jest poukładany. Potem nie byłam zadowolona z tego, jaki jest tam dźwięk. Potem nie byłam zadowolona z montażu, bo też jakby na nim przeoszczędziłam czas. Więc takim oto sposobem dorobiłam się montażystki, bo moja siostra powiedziała: dobra, naucz mnie montażu, ja to zrobię za ciebie. No i tak właśnie teraz moja siostra, kochana Judytka, którą serdecznie pozdrawiam, bo właśnie to pewnie będzie montować, montuje mi te odcinki. Ale są takie historie, które mi w ogóle zaczęły przychodzić do głowy, które doskonale obrazują to, w jaki w jaki sposób można sobie wszystko skomplikować. I pamiętam czasy, kiedy wraz z moimi rodzicami jeździłam na wakacje, na wczasy. I jakoś w okolicach 98 roku po raz pierwszy pojechaliśmy na wczasy za granicę autokarem do Włoch. A że to były takie czasy, kiedy mam wrażenie, że jeszcze wciąż mało osób jeździło za granicę na wakacje. A ja na pewno w ogóle nie miałam zielonego pojęcia, jak się jeździ na wakacje za granicę. Ponieważ w Polsce to wyglądało tak, że się jeździło do domu wczasowego. Była stołówka, chodziło się na śniadania, obiady, kolacje. Potem były jakieś tam wieczorki. I raz to były dyskoteki dla dzieci, innym razem to był dancing. Ale najlepsze było na przykład to, że jeszcze pod koniec lat 80. i na początku lat 90. ja pamiętam taką figurę jak kaowiec, czyli człowiek nazywany tak w skrócie kaowcem. To jest skrót od kulturalno-oświatowy. To był taki człowiek, który animował, dzisiaj byśmy pewnie nazwali go animatorem, animował wczasowiczów. I nawet moi rodzice, jak miałam taki etap w dzieciństwie, gdzie byłam niejadkiem, no to rodzice mi mówili, że jeżeli nie zjem, to nie zadzwonią do kaowca, bo był tam jakiś kaowiec w jantarze, którego się bardzo bałam. Ale nieważne. W każdym razie byłam przyzwyczajona do takich zaplanowanych wczasów, gdzie właściwie jest się w takim małym pokoiku, w jakimś domu wczasowym, wszystko jest ułożone, tylko się chodzi na plażę, na jakieś spacery. No ale takie wakacje za granicą, nie w domu wczasowym, tylko w budynku, w którym się wynajmowało, to się szumnie nazywało apartamenty, ale to po prostu były takie klity z łóżkiem, gdzie nie było wyżywienia, no to już było jakieś wyzwanie, nie było tam też nikogo, kto by nas animował. No i wyobraźcie sobie, że na pierwsze takie wakacje pojechaliśmy autokarem do Włoch, na południe Włoch, na półwysep Gargano. No i dzisiaj sobie każdy z nas może myśleć tak, no wakacje we Włoszech, bez wyżywienia, czyli będę jeść świeże owoce, świeże pomidory, jakieś pasty, no Bóg wie co, będę chodzić sobie wieczorami na pizzę, czy na jeszcze jakieś inne przepyszne, nie wiem, owoce morza i tak dalej. No i wtedy tylko chcę powiedzieć, że to były czasy, kiedy pizza wyglądała inaczej. Jakby nie było czegoś takiego jak włoska pizza, mam takie wrażenie. Może w Warszawie, w tych większych miastach, ale ja pizzę z tamtych lat 90. to kojarzę jako taki gruby placek, na którym znajdują się pieczarki, może jakaś szynka i to wszystko smakuje tak polsko. Natomiast pizza włoska, jak się okazało, była cieniuteńka i na przykład była taka pizza quattro formaggi, którą przecież chyba już dzisiaj każdy zna. Ale wtedy, no myśmy jej nie znali w każdym razie. I moja mama się w tej pizzy zakochała. Ja się w ogóle zastanawiałam, co to jest za pizza z jakimś rozlanym serem, jeszcze w dodatku zielonym i niebieskim, więc było to dla mnie obrzydliwe. Ale chodziliśmy wieczorami właśnie na tę pizzę, więc wtedy zobaczyłam, jak wygląda pizza. Ale chcę powiedzieć o tym, w jaki sposób sobie komplikowaliśmy te wakacje. Otóż była taka, ja nie wiem skąd to wyszło, ale było takie przekonanie, że skoro jedziemy na wczasy, to się trzeba wygodnie ubrać, więc myśmy na te wczasy pojechali wszyscy w szeleszczących dresach markowych, bo przecież trzeba, jak za granicę, to się trzeba pokazać, że przecież nas stać na to, mówię poważnie. I wieczorem wyszliśmy na spacer właśnie po włoskim miasteczku Campo Marino Lido, właśnie w takich szeleszczących dresach i o dziwo zobaczyliśmy, że ludzie chodzą ubrani w jakieś takie spodnie normalne, w jakieś mokasyny, mają długi rękaw, przecież jak to we Włoszech mieć długi rękaw, przecież to jest gorąco. No i te dresy schowaliśmy głęboko na dnie walizki po tym pierwszym spacerze, bo się czuliśmy jak, nie wiem, koszykarze albo jak jakiś zespół disco polo, który właśnie zszedł ze sceny. No i to była pierwsza komplikacja, ponieważ te dresy były dość, może nie, że zajmował dużo miejsca, no ale jednak cztery dresy ufnąć w walizce to jest jednak sporo, bo to były komplety z rozpinanymi bluzami. Ale druga rzecz, która stanowiła chyba połowę naszego bagażu, to było jedzenie. Na 2 tygodnie zabraliśmy ze sobą jedzenie żeby je ze sobą mieć i żeby sobie gotować tam na miejscu. I w ogóle jakoś nikt nie pomyślał o tym, że tam będą przecież sklepy, że będzie można kupić takie lokalne rzeczy, skosztować lokalnych produktów i pyszności, specjałów jakichś tam włoskich. No i myśmy pojechali, słuchajcie, z zupkami chińskimi, z jakimiś rosołami w torebkach, z jakimiś daniami takimi w kubkach. Po prostu zajmowało to milion hektarów powierzchni w tych walizkach. No co prawda były one lekkie, ale jakieś, słuchajcie, suszone kiełbasy, jakieś pieczywo paczkowane. No po prostu jechaliśmy tam uzbrojeni jak do bunkru, jak po prostu jacyś prepersi. I dopiero później, bo mój tata się nie mógł opalać, ponieważ był po chemioterapii, no generalnie miał raka skóry, więc on w ogóle nie wychodził na słońce i do ciepłych krajów jeździł z nami mimo wszystko. Zawsze musieliśmy mieć takie wymagania, że na przykład pokój musi mieć okna na północ, żeby tam nigdy nie było słońca, żeby on sobie mógł na balkonie siedzieć i tak dalej, a potem wieczorami dopiero wychodził z nami. I czasami się właśnie udawał na zakupy. No i on pewnego dnia poszedł na te zakupy, wrócił do domu i mówił, przecież to jest wszystko, dziewczyny, to jest wszystko, po co myśmy zabrali to jedzenie? No i taką tylko lokalną rzeczą, którą tam jedliśmy tak ze sklepów, no to były owoce oczywiście, ponieważ były przepyszne. I pamiętam olbrzymie, mięsiste, słodziutkie arbuzy, pamiętam melony, pamiętam brzoskwinie. I to były takie moje chyba ukochane włoskie owoce z tamtych wakacji. No ale w każdym razie potem jak już rozsmakowaliśmy się trochę w tych lokalnych frykasach, moje ulubione słowo, i nawet jak chcieliśmy jeść te rzeczy tam na miejscu, to wciąż przypominaliśmy sobie o tej wielkiej walizce z tymi wszystkimi produktami instant. No i trzeba to było zjeść, żeby z tym nie wracać, nie? No i jedliśmy tak sobie te rosołki na balkonie. I przyznam szczerze, że jeden z takich moich wakacyjnych smaków, czyli coś, co czuję i od razu mam w głowie balkon we Włoszech, to jest właśnie taki rosół z torebki. I to pamiętam, że była taka komplikacja tych wakacji, ponieważ wracaliśmy, znaczy właśnie przyjechaliśmy do tych Włoch, obładowani jak juczne zwierzęta i jedną walizkę stanowiły dresy, których nie chcieliśmy już nosić po tym pierwszym spacerze. A druga walizka to była pełna, no chyba nawet dwie walizki jedzenia były. Była pełna jedzenia. Nawet pamiętam, że myśmy w ogóle wzięli pościel swoją, bo też nie mieliśmy pewności, czy tam będzie była. No więc no pojechaliśmy tam kompletnie nie sprawdzając tego, co tam zastaniemy na miejscu, co tam możemy zrobić. I pamiętam, że no nie wiem, ja zakładam, że myśmy mogli mieć 6 walizek, z czego 3 to były kompletnie bezsensowne wzięte rzeczy. No ale na przykład historia się lubi powtarzać, ponieważ ja w zeszłym roku pojechałam na miesiąc nad morze i też nie byłam pewna, czy w mieszkaniu, które wynajmowaliśmy w sumie, bo tam pojechaliśmy całą ekipą, będzie jeszcze dodatkowa pościel i wzięłam swoją kołdrę, swoją poduszkę. Nie chodzi mi o poszewki, ja po prostu wzięłam całe kołdry. Ale to też trochę było związane z czymś innym, ponieważ ja sobie kilka dni wcześniej przed tym wyjazdem kupiłam wymarzoną pościel, która za mną chodziła od może 2 lat, a była naprawdę droga. I tak sobie nad nią odkładałam pieniądze i tak bardzo chciałam po prostu mieć tę pościel. I w końcu jak ona mi przyszła, to była pora wyjazdu, więc stwierdziłam, że po prostu nie odpuszczę sobie przyjemności spania w niej. No i tak pojechałam z kołdrą, wzięłam 2 walizki ciuchów. Oczywiście na wszystkie możliwe przypadłości, jakie mogą nas spotkać nad polskim morzem, czy jakieś 3 kurtki, wszystkie dżinsy, jakie mam, mimo że chodzę w jednej parze. No wiecie, po prostu milion ciuchów, sukienki jak na wesele, w ogóle ja nie wiem, co mi przyszło do głowy. A reszta tych ubrań, które wzięłam, nie wiem, na wypadek, gdybym została nagle zaproszona na jakiś wyborny bankiet, no, po prostu zajmowały miejsce w szafie. Więc teraz, jak pojechałam na ten wyjazd nad morze, o którym wam wcześniej tutaj w odcinku powiedziałam, z moją siostrą razem, to spakowałyśmy się obie do jednej walizki, więc każda zajmowała połowę, więc była to 1/4 tego, co wzięłam ostatnio. I to mówię tylko o samych ciuchach, ponieważ jeszcze wzięłam pościel, na przykład kosz na brudy, Thermomixa i po prostu wszystko, co można było wziąć, to zabrałam ze sobą. Nie wiem, co ja sobie myślałam. W każdym razie zaczęłam być bardziej taką minimalistką i zaczęłam doceniać proste rozwiązania. To znaczy, że jeżeli w mieszkaniu jest pralka, to znaczy, że mogę wyprać ubrania, więc nie muszę ich brać tak, jakbym szła, nie wiem, na pustynię i nie miała możliwości w ogóle skorzystania z kropli wody. Czasem się w ogóle spotykam z tym, że lubię upraszczać procesy. To znaczy, na przykład jak pracowałam w korporacji, to niesamowicie drażniły mnie tamtejsze procedury, które były tak bezsensowne w moim odczuciu. Czy ja wiem, że procedury w korporacjach i w dużych organizacjach są potrzebne, bo bez nich nie można by było pewnie odpowiednio zarządzać i wyłapywać pewnych błędów na jakichś tam etapach. Ale pamiętam, że kiedyś mnie to bardzo uderzało, że na przykład, żeby powiedzieć coś koledze z biurka, coś służbowego, w jakiś sposób coś tam wdrożyć, to musieliśmy przez tydzień pisać maile różnego rodzaju, które musiały przechodzić przez jakiś tam cały system. I wtedy odkryłam w sobie coś takiego, że ja mam taką, czy zauważyłam, to nie, że odkryłam, tylko jakby zauważyłam, że mam taką tendencję do skracania różnego rodzaju procesów i upraszczania sobie życia. Co często jest spotykane z takim podejściem do mnie, że ja jestem na przykład wygodnicka, bo na przykład jeżeli, nie wiem, brakuje mi mleka i jestem sama w domu i nie mogę z tego domu wyjść, bo mamy tylko jedne klucze, bo drugie, nie wiem, zostawiłam gdzieś albo po prostu zostały zabrane przez Krzysztofa i zostałam sama w domu i nie mogę wyjść z tego domu bez kluczy, no to co robię? No, mogę nie pić kawy z mlekiem, mogę po prostu to mleko zamówić. Są takie aplikacje do zamawiania zakupów na przykład i czasami parę osób się ze mnie podśmiechuje, że no Justyna, to tam ty to byś wszystko zamówiła i tak dalej. I to nie chodzi o to, że ja wszystko zamówię, tylko skoro jest taka opcja i to jest najprostsze rozwiązanie, no to dlaczego nie mam z niej skorzystać? I dzisiaj się trochę na tych prostych rozwiązaniach skupiam, ponieważ jak chodziłam do biura jeszcze, to Żabka była takim miejscem, do którego najczęściej chodziłam kupić jakieś tam rzeczy, na przykład jak zapominam sobie wziąć czegoś z domu, albo jak chciałam sobie zrobić jakieś jedzenie w pracy, bo ja nie jestem taką osobą, która sobie rano wstaje, robi śniadanie, je w domu, potem tam jakiś obiad sobie przygotowuje. Czasami mi się zdarzało, jak miałam taki moment ogaru, ale zazwyczaj wyglądało to jednak tak, że byłam zdana na jakieś zakupy gdzieś nieopodal biura. No i wtedy oczywiście moim wyborem padała Żabka, gdzie na przykład były gotowe dania. Ale ja jakoś miałam taki zawsze opór przed tym, żeby kupować gotowe dania, że jednak one mi się trochę też z tymi Włochami kojarzyły, że to są wszystko takie dania instant, że jest tam tak zwana chemia. No i że generalnie nie chciałabym się tak odżywiać, w związku z czym zazwyczaj po prostu kupowałam same warzywa, jakieś jogurty, może kabanosy i tak dalej. No ale gdybym dzisiaj pracowała w biurze i chodziła do tej samej Żabki, to miałabym raczej inny wybór, ponieważ oferuję teraz całą gamę produktów gotowych, dobra karma. I szczerze powiedziawszy, to właśnie tego typu rozwiązania obaliły trochę w moim poczuciu mit gotowego jedzenia, które chyba w większości z nas kojarzy się z czymś bardzo przetworzonym, zakonserwowanym, więc niezdrowym, czymś, co możemy zjeść raz na jakiś czas w takiej sytuacji kryzysowej. Na szczęście to już są czasy przeszłe, ponieważ dzisiejsza technologia żywienia jest już tak rozwinięta, jest na tak wysokim poziomie, że kiedy na przykład mówię gotowy produkt z dobrej karmy, to mam na myśli na przykład sałatkę z mozzarellą i burakiem, sałatkę Cezar, hummus, wszystko to bez substancji konserwujących. No i to jest dla mnie rozwiązanie, które jest super. Ostatnio co prawda do biura nie chodzę, ale nie lubię, to też zauważyłam, nie lubię gotować dla samej siebie. Nasz związek wygląda tak, że Krzysiek pracuje poza domem, nie ma go zazwyczaj po 12 godzin. Jego czas pracy jest nienormowany, mój podobnie, więc w tygodniu się raczej widujemy tylko wieczorami, więc jemy wspólnie kolację, którą przygotowuję. Czasami też coś zamawiamy. Ale w ciągu dnia na przykład jest mi trudno samej sobie ugotować obiad. Oczywiście mogę mu gotować pudełka, ale on też ma w miejscu, w którym pracuje, ma sporo restauracji wokół, więc tam wychodzi ze znajomymi z pracy. Więc też rozumiem, że to jedzenie w samotności, w jakiejś kuchni odgrzewanego jedzenia też jest dużo mniej przyjemne niż takie wyjście gdzieś tam na obiad z kolegą z pracy. Więc ja tych obiadów nie za bardzo gotuję, w związku z czym też jestem czasami skazana na jakieś takie byle jakie posiłki. I dla mnie takie rozwiązanie właśnie, że pod domem, bo ja akurat mieszkam w takim miejscu, gdzie nie mam w pobliżu restauracji. Mam możliwość zamówienia sobie czegoś na wynos, ale to wiadomo, dostawa swoje kosztuje. To jedzenie też jest często już chłodne, czy jakieś pozbawione smaku, albo na przykład jest już za miękkie, kiedy powinno być chrupkie, więc wolałabym coś naprawdę świeżego. I fakt, że w moim otoczeniu, tak jak wcześniej powiedziałam, jest kilka żabek, to zawsze mogę sobie pójść do którejś z nich i wybrać coś faktycznie świeżego, z dobrej karmy. I wydaje mi się, że też bardzo fajnie jest nazwana ta cała linia, ponieważ dobra karma to jest jednocześnie coś, co cię karmi w dobry sposób, a z drugiej strony jest to taka dobra energia. A wiadomo, że energię mamy głównie po dobrym jedzeniu. I na sam koniec jestem też bardzo ciekawa, jakie są wasze proste rozwiązania, takie jakieś patentów na życie. Myślę, że możemy z tego zrobić kolejny odcinek. Wrzucę post w grupie i zbiorę historię waszych takich patentów, które właściwie sprawiają, że żyjecie w 2200 roku, że wyprzedziliście swoją epokę. Ja na przykład wczoraj zrobiłam taką rzecz i to Krzysiek mi dzisiaj powiedział, po prostu ty żyjesz w przyszłości, to jest niesamowite, co ty wymyśliłaś. Ponieważ zrobiliśmy, słuchajcie, przemeblowanie. Wcześniej było tak, że nie mieliśmy stołu, czy nasza relacja ze stołem była różna. Mieliśmy trzy stoły, żaden nam tu nie pasował i tak dalej. Czy teraz mamy ten trzeci, który pasuje, ale jest bardzo duży, więc ja go gdzieś tam wcisnęłam w róg i nie podobało mi się to, że on nie pełni takiej centralnej roli w naszym domu. Wciąż jedliśmy w kucki na kanapie przy takim stoliku kawowym, w związku z czym wyeksmitowaliśmy kanapę pod ścianę, chociaż ja bardzo nie lubiłam. Nie chciałam mieć takiej kanapy pod ścianą. I przed tą kanapą stanął stół, który trochę zasłania centralną część ściany naprzeciwko kanapy, czyli telewizor, na którym oglądamy filmy, gramy w gry i tak dalej. No i właśnie a propos grania gier, Krzysiek jak ostatnio był sam w domu, to wtedy też spał u nas nasz szwagier. I grali w ten sposób, że na kanapie nie widzieli zbyt dobrze telewizora, więc siedzieli przy stole na takich drewnianych krzesłach, na przykład przez kilka godzin grali, co było dla nich męczące. A ja wczoraj postanowiłam sobie pograć w grę na Xboxie i wyciągnęłam po prostu z balkonu zwykły leżak, taki drewniany. I rozłożyłam go sobie przed tym stołem, pod samym telewizorem. Nogi sobie wyciągnęłam na taką półkę, którą mamy, czy taki regalik, który mamy na wszystkie tam rzeczy audio-wideo. I Krzysiek wszedł i powiedział, Boże, to przecież to jest genialne. Przecież to jest po prostu tak proste rozwiązanie, które sprawia, że ta gra jest przyjemna, że się siedzi, że się wszystko widzi. I naprawdę ja się czułam, jakbym była w takim kinie letnim. Więc to jest moje rozwiązanie. Drewniany leżak, który można złożyć, wsunąć naprawdę w każdą szczelinę, bo zajmuje mniej miejsca niż deska do prasowania. Więc jeżeli brakuje wam jakiegoś miejsca do oglądania TV albo do jakiegoś takiego spokojnego leżenia, czytania książki, na przykład nie macie miejsca na fotel, to polecam takie zwykłe składane leżaki. I to jest mój patent. I właśnie takimi patentami chciałabym, żebyście się ze mną podzielili w kolejnym odcinku. Bardzo wam dzisiaj dziękuję za uwagę i z racji tego, że moja siostra teraz będzie montować odcinki, to znaczy, że muszę na nie poświęcić mniej pracy, czy właściwie to czasu, więc mam nadzieję, że słuchowisko is back on the track. Do usłyszenia. Pa!